Szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, coraz trudniej być Polakiem, który myśli, a już niezależnie to w ogóle. Dramat. Otóż, a dzisiaj przed chwilą otworzyłem portal w polityce.pl i cóż ja widzę? Otóż niejaki pan Jakub Maciejewski pisze: pełniący obowiązki Polacy. Pełniący obowiązki Polacy, czy Polaków. O polityce wstydu, pedagogice wstydu, konserwatywne media piszą od lat, koncentrując się na wpajaniu zażenowania Polakom. I kogo mi to widzimy? Niejakiego świnie Grossa, żydowską świnię Grossa, niejaką żydowską świnię Grabowskiego i kogo? Pana Korwin-Mikke. Proszę Państwa, tak się składa, że w latach 90., kiedy wydawało mi się, że dochrapałem się wreszcie wolnej Polski, na początku lat 90., kiedy wydawało mi się, że dochrapałem się wreszcie wolnej Polski, między innymi pan Korwin-Mikke występował na trybunie sejmowej i miałem ogromną przyjemność słuchać go. A był Polakiem. Był, jest i będzie do śmierci Polakiem. Natomiast świnie żydowskie pod tytułem Gross i Grabowski to są przybrane nazwiska. Grabowski to wspaniałe nazwisko mojej mamusi. Wspaniałe nazwisko mojego dziadzia, który bronił Lwowa przed Ukraińcami i Ruskimi i Moskwianami. Więc mam problem, albowiem nie widzę pana Korwin-Mikke wśród pełniącego obowiązki Polaka. Osób, które pełnią obowiązki Polaka. Natomiast te żydowskie świnie, owszem, tak, widzę zdecydowanie. A problem polega na tym, że jestem teoretycznie w polskim portalu dla Polaków. Co jest zatem grane? No cóż, karnoscy oddali się w niewolę PiS-owi i a dla PiS-u najważniejszym, największym wrogiem jest właśnie prawica. Bez względu na to jak. Jak powiedziałem, pana Korwin-Mikke lubię. Szanuję jako Polaka, szanuję jego poglądy, natomiast nie podzielam w żadnym przypadku. W żadnym przypadku. Jestem konserwatystą, jestem człowiekiem prawicy, ale takiej, jak to kiedyś bywało, takiej prawicy strasznej. Jak generał Haig w latach 70., który on mawiał, że on jest na prawo od ściany, więc ja jestem na prawo od pana generała Haiga. Wówczas głównie dowodzącego siłami NATO w Europie. A więc żałość mnie bierze. Jestem poruszony tym, iż pana Korwin-Mikke, który nie jest z mojej bajki, ale na pewno jest człowiekiem prawicy, określa się mianem właśnie takiego Polaka, który pełni obowiązki Polaka. To oznacza tylko, iż panowie karnoscy sprzedali się w sposób skandaliczny. PiS-owi. No, robili wszystko, żeby PiS ich przyjął pod swoje skrzydła, no i przyjął, ale i wymaga. Jak się to ma do Chin? Otóż ja, jak Państwo wiecie, mówię to, powtarzam to jak mantrę. Ja jestem polskim i chińskim nacjonalistą. I z jednej strony obrywam, i z drugiej strony obrywam. A pamiętam, że ze 2-3 lata temu, już nie pamiętam, kiedy to było, zaprosiłem do siebie, do domu, do swojej wsi, do swojego drewnianego domku na wsi, zaprosiłem panów z pewnej bardzo prawicowej organizacji. Bardzo prawicowej. Darujmy sobie, jaka to była organizacja. Uważam, że nie sprawdzili się ci panowie. Byli we dwóch. Ja oczywiście wtedy już byłem starszym człowiekiem, ale cały czas mówiłem im o tym, że jestem polskim i chińskim nacjonalistą. I to chińskie skrzywienie mojego umysłu spowodowało, iż już ci panowie zdecydowali się nawet nie odpowiedzieć na moją prośbę o przyjęcie do partii, znaczy do ruchu, nie tyle do partii, co do ruchu. Sprawiło mi to dużą przykrość. Ogromną przykrość. Do dzisiaj to pamiętam, ponieważ pierwszy raz w życiu chciałem się zapisać do jakiejś partii. Znaczy, ja współtworzyłem partię konserwatywną w Polsce na początku lat 90., 91., drugi już nie pamiętam, kiedy to było. Ale nigdy nie musiałem niczego podpisywać. Natomiast tutaj gotów byłem podpisać swój udział w partii bardzo, bardzo prawicowej. No więc ci panowie nawet nie byli uprzejmi odpowiedzieć mi na moją prośbę, mimo tego, że rozmowa trwała u mnie w domu z pół godziny. Nie wiem, być może uznali mnie za jakiegoś lewaka, za jakiegoś szaleńca, nienormalnego. No ale ja wtedy już prowadziłem chiński kanał informacyjny od wielu lat. I mówiłem im o tym, że to nie jest tak, że ja gdzieś wypadłem sroce spod ogona. To było bez znaczenia. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że mi Państwo, to, że ktoś ma, znaczy w tym przypadku ja, ten ktoś, tym ktośem jestem ja, to, że ten ktoś ma bardzo wyraziste poglądy i w sposób bardzo jasny, niedwuznaczny je nie deklaruje, a egzemplifikuje. To być może bardzo często jest problemem dla wielu takich partyjnych matołków, jak ci dwaj panowie, którzy tutaj byli u mnie, którzy sytuacjach skomplikowanych nie dają sobie z tym rady. No bo jak można być jednocześnie nacjonalistą polskim i nacjonalistą chińskim? No po prostu tym durniom biednym nie mieściło się to w głowie. Problem polega na tym, że po drugiej stronie, czyli po stronie chińskiej, jest dokładnie tak samo. A w momencie, kiedy ja zacząłem deklarować swój nacjonalizm polski i chiński, oni nagle zaniemówili. Po prostu przestali się do mnie przyznawać. Mimo tego, że przecież ja dziewiąty rok, a będąc sinocentrykiem, sprawdźcie Państwo, co to znaczy, a mówię o sprawach chińskich jako sinocentryk. Co to oznacza? To oznacza, że ci panowie z Polski, którzy przyjechali do mnie wówczas, to był mały pikuś w porównaniu z tymi panami i paniami z Pekinu. Ponieważ to są dopiero zakute łby. A wielokrotnie Państwu mówiłem o tym, że chińscy urzędnicy, że właściwie nie ma nic gorszego niż chiński urzędnik. Znaczy, z punktu widzenia sprawowania władzy, a z punktu widzenia sprawowania władzy w państwie, chiński urzędnik jest na ostatnim miejscu, w mojej opinii, na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o ten właśnie poziom. Za urzędnikiem z Burundi, za urzędnikiem z Ugandy, za urzędnikiem z Madagaskaru, a w ogóle polski urzędnik, to jest w ogóle nieosiągalny dla niego poziom. Od zawsze, mówię Państwu, od zawsze. Ja kocham Chiny i chciałbym, bardzo bym chciał zakończyć życie właśnie gdzieś w jakiejś tam wiosce w Chinach. Ale od zawsze Państwu mówię. Nieszczęściem Chin są chińscy urzędnicy. I dla mnie to jest oczywistością. Ja abstrahuję od tego, co słyszałem, co widziałem na własne oczy w wykonaniu chińskich urzędników. Powiem tylko jedno. Chińska klasa urzędnicza zaczęła rosnąć w siłę gdzieś w okolicach dynastii Han, drugiej części dynastii Han, czyli gdzieś około 100 roku po naszej erze. I urosła i doprowadziła, czy konfucjanizm, włącznie z tym, co zaproponowała dynastia Han, z egzaminami urzędniczymi, z tym, czego nigdy świat nie widział jeszcze, wówczas doprowadziła Chiny, ta dynastia, dynastia po Hanach, do 18, znaczy, przepraszam, 8, 9, 10 wiek przed, znaczy naszej ery oczywiście, kiedy to kultura, między innymi kultura, a przede wszystkim kultura chińska, była na najwyższym poziomie, po czym od tamtego czasu, od tego 800, 900 roku, to wszystko było coraz gorsze, coraz gorsze, coraz bardziej tragiczne, aż skończyło się w 1912 roku. Dla mnie jest to dowód. Znaczy te wszystkie rzeczy, które się działy, a że tak powiem, po drodze, czyli na przykład sprawa admirała Hanga. Nie pamiętam. Na 100 lat przed Kolumbem. Wspaniałego chińskiego podróżnika, jedynego zresztą, który potrafił zjednywać Chinom sojuszników. Nie podbijając ich, a zjednując. To między innymi pokazało, jakie tragiczne skutki dla cywilizacji chińskiej przyniosła warstwa urzędnicza po właśnie 8, 9, 10 wieku. Tragiczne, tragiczne. Później było już tylko gorzej. No i tak naprawdę skończyło się kolapsem w 1912 roku. I całe szczęście. Natomiast pytanie jest takie, dlaczego partia komunistyczna teraz, kiedy państwo zaczyna z powrotem wracać do swojej pierwotnej roli, którą odgrywał w świecie, bo przypomnę, że w XVII wieku Chiny odpowiadały za 1/3 produkcji przemysłowej świata. 1/3. Więc ale to jakby to akurat nie ma większego znaczenia. Natomiast problem polega na tym, że one oczywiście coraz mogą dojść do tego, ponownie do tego standardu z XVII wieku. Natomiast w mojej opinii chińska klasa pasożytnicza, czyli urzędnicza, powinna zostać wyeliminowana. Powinna przestać istnieć. Ponieważ to ona spowodowała zniszczenie chińskiej cywilizacji w 12 roku, takiej, jaką ona wówczas była od ponad kilku tysięcy lat, przynajmniej 2500 lat. A problem polega na tym, że Chiny mogłyby w zupełnie niezwykły sposób rozwijać się teraz, w tej chwili, gdyby nie było tejże klasy, warstwy urzędniczej, kasty urzędniczej, która, z którą nie zrobiono tak naprawdę nic, nawet po 1912 roku. Ona się jakby replikuje. A z tym, że w tej chwili już można z tym coś zrobić. To znaczy to coś, to jest nic innego jak zastąpienie urzędników sztuczną inteligencją, algorytmami sztucznej inteligencji. No, nigdzie na świecie tego się nie próbuje zrobić, ale mam nadzieję, że ci, którzy będą jeszcze żyli z 10-15 lat, ja już wtedy będę gryzł trawkę od spodu, od korzonku, pewnie w dole z wapnem, ale państwo będziecie mieli okazję sprawdzić, przekonać się o prawdziwości mojej tezy, iż państwo chińskie, jeśli pozbędzie się tego śmiecia, tego gówna urzędniczego, po prostu rozkwitnie w taki sposób, że znaczy może taki sposób, jak kwitnie przyroda na wiosnę. Wystarczy pozbyć się warstwy urzędniczej. Oczywiście to dotyczy każdego kraju, natomiast tylko Chiny, w mojej opinii tylko Chiny, są w stanie do tego doprowadzić. Oby. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.